Święci, przechodzimy do drugiego poselstwa tej konferencji. Chciałbym podzielić się z Wami tytułem jeszcze raz. Uważam, że jest bardzo ważny. Tytuł tej konferencji brzmi: Noe, Daniel i Hiob. Wzory ukazujące, w jaki sposób możemy prowadzić zwycięskie życie na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię. W trakcie ostatniej sesji zobaczyliśmy, że musimy dostrzec regułę ukazaną w ostatnim poselstwie z naszego planu. Reguła ta mówi, że cała Biblia, która składa się z 66 ksiąg, służy tylko jednemu: by Bóg w Chrystusie poprzez Ducha udzielił się nam, by być naszym życiem, naszą naturą i naszym wszystkim. Byśmy mogli żyć Chrystusa i wyrażać Chrystusa. Potem czytamy, uwielbiam to, że reguła ta powinna kierować naszym życiem. Święci, chciałbym przeczytać krótki fragment z książki Wizja Pańskiego Odzyskiwania. Jest to książka szkoląca starszych, tom drugi. Fragment ten jest pod sam koniec tej książki. Zachęcam Was do przeczytania tej książki. Przytoczę tylko krótki jej fragment. Czytając to ponownie, jestem wdzięczny bratu Lee, że zostawił nam to na przyszłość. Oto co mówi. Cała Biblia została napisana według pewnej reguły. Trójjedyny Bóg wbudowany w swój odkupiony lud jako ich radość. Zastosowanie tej reguły przy interpretacji dowolnego fragmentu Nowego Testamentu jest nieskończone. Wasze poselstwo oparte na dowolnym fragmencie Biblii będzie wielce wzbogacone. Wasze poselstwo i wasza posługa będą odmienione. Będzie w was wewnętrzna zasada kierująca wszystkim, co mówicie, czego uczycie i co głosicie. Oto moje brzemię. Później mówi on, że samo przeczytanie liter życiostudium i zapożyczenie z niego punktów i tytułów do naszego poselstwa nie przynosi efektów. Nie zostaliście ukonstytuowani tą regułą i nie stała się ona waszą wizją. Może i macie oczy, by czytać Biblię i umysł, by ją zrozumieć, ale nie macie klucza, który ją otworzy. Potrzebujecie klucza. Pozwólcie, że przejdę dalej. Nasz brat mówi tak. Niektórzy ludzie mówią, że to niepotrzebne. Przychodzą do mnie i słuchają mnie, ponieważ zawsze głoszę to samo i nauczam tego samego. Kompletnie się zgadzam z tym stwierdzeniem. Słuchajcie, brat tutaj ujął to w cudzysłowie. To, co serwuję, to zawsze amerykańska wołowina. Wołowinę tę przyrządzam i podaję na wiele różnych sposobów. Czasem jest to stek, czasem hamburger. Czasem na sposób chiński przyrządzam potrawkę. Jedyne, co serwuję, to wołowina. Wołowina jest moim kluczem i nie mam niczego poza wołowiną. Czym jest ta, w cudzysłowie, wołowina? To przetworzony, trójjedyny Bóg. Niektórzy chińscy kucharze chwalą się, że mają 20 sposobów na przyrządzenie pewnych potraw. Dzięki Pańskiemu miłosierdziu ja mogę pochwalić się przed tymi kucharzami, że mam setki sposobów, by przyrządzić, w cudzysłowie, wołowinę, ponieważ wygłosiłem ponad 2000 poselstw. Każde z tych poselstw to inny sposób gotowania tego samego, trójjedynego Boga wbudowanego w swój odkupiony lud. Oto klucz. Nasz brat powiedział, że mając ten klucz będziemy mogli dojść do wniosku, że każda strona Biblii jest dokładnie taka sama. Nasz brat kontynuuje i na tym zakończę. Potrzebujemy wizji tej podstawowej reguły, by ujrzeć, że trójjedyny Bóg jest samą esencją. i powinien on być samą esencją każdego poselstwa, które wygłaszamy. Tylko to służy Bożemu celowi. Tylko to powstrzymuje nas od zbłądzenia i tylko to może utrzymać nas w jedności dzisiaj i przez wieczność. To naprawdę niezwykłe, niezwykłe stwierdzenie. Dzięki Panu jest to nasza aspiracja w Pańskim dziele. Zawsze chcemy stosować ten klucz, tę regułę i żyć według tej reguły. Święci, rozpocząłem w ten sposób to poselstwo, by ponownie podkreślić, że mamy Noego, Daniela i Hioba. Możemy się zastanawiać, czemu akurat tych trzech? Czemu Hiob został skategoryzowany razem z Noem i Danielem? Otóż kontekst, jak wskazałem w pierwszym poselstwie, jest taki, że Bóg przeprowadzał swój sąd nad Jerozolimą. Powiedział on tak. Tu pojawiają się Noe, Daniel i Hiob. Oto fragment z 14 rozdziału Księgi Ezechiela, wersety 14 i 20. Pan powiedział przez Ezechiela, werset 14. Choćby byli pośród niej ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, to oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko własne dusze, mówi Pan Bóg. Potem werset 20. Choćby Noe, Daniel i Hiob byli pośród niej, jak żyję, mówi Pan Bóg, żadną miarą nie wybawiliby ani syna, ani córki. Oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje dusze. Święci, ujrzeliśmy w pierwszym poselstwie i chcę, by było to w nas aktualne, że życie Noego, Daniela i Hioba ukazuje trójjedynego Boga, który udziela się swemu wybranemu ludowi, aby wypełnić swoją ekonomię. To był drugi punkt rzymski pierwszego poselstwa. Podpunkt A mówi: w przypadku Noego widzimy Boga Ojca w jego pragnieniu i planie dotyczącym jego budowli oraz w jego wiecznej wierności w zachowywaniu swojego przymierza, słowa. Widzimy to w Księdze Rodzaju. Podpunkt B. W przypadku Daniela widzimy Chrystusa Syna jako centrum i pełny zakres Bożego poruszania się. Widzimy także ponowne przyjście Chrystusa jako Syna Człowieczego. Podane tu wersety z Księgi Daniela to ukazują. Podpunkt C. W przypadku Hioba widzimy Boga Ducha w jego dziele przeobrażenia, mającym na celu zrealizowanie tego, co kryje się w sercu Boga, abyśmy mogli Go zyskać i stać się Bogiem w życiu, w naturze i w wyglądzie, lecz nie w ubóstwie ze względu na Jego zbiorowy wyraz. Widzicie teraz, że spoglądając na tych trzech ludzi, Noego, Daniela i Hioba, mamy klucz i regułę pozwalające nam zinterpretować, dlaczego te trzy imiona są umieszczone razem. Zaglądając do książek posługi, bardzo jasne jest, że w Noem widzimy Boga Ojca, w Danielu widzimy Chrystusa Syna, a w Hiobie widzimy Boga Ducha. Wszystko to służy temu, by trójjedyny Bóg udzielił się do wnętrza naszej istoty, w celu wypełnienia jego ekonomii. Przypomnę tytuł ogólny konferencji. Wzory ukazujące, w jaki sposób możemy prowadzić zwycięskie życie na linii życia, aby wypełnić Bożą ekonomię. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz z pierwszego poselstwa i przejdziemy do planu drugiego. Pan Jezus przyjmuje tylko beznadziejne przypadki. Jeśli czujesz, że twój przypadek jest beznadziejny, to nadajesz się, by być pacjentem Pana Jezusa. On jest naszym lekarzem. Nie przyjmuje on przypadków, które nie są beznadziejne. Możecie sobie wyobrazić gabinet, w którym lekarz wywiesza znak mówiący, że wpuszcza tylko beznadziejne przypadki? Nie miałby wielkiego powodzenia. Ale spójrzmy na 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Mamy tu bogatego młodego człowieka, który przychodzi do Pana i pyta: jak mogę odziedziczyć życie wieczne? Pan odpowiedział: musisz strzec przykazań, i przytoczył mu 5 przykazań. Młodzieniec odpowiedział, że od młodości ich strzegł. Pan powiedział tak. A Jezus, słysząc to, powiedział mu: jeszcze jednego ci brakuje. Innymi słowy, powiedział mu: wszystko to robiłeś według własnego wysiłku, ale nadal jednego ci brakuje. Święci, jeśli według własnych wysiłków staramy się prowadzić życie chrześcijańskie, zawsze będzie jedna rzecz, przez którą nie będziemy mogli się przebić. Pan odpowiedział mu w ten sposób. Pan odpowiedział mu w ten sposób, by uświadomił sobie, że jego przypadek jest beznadziejny i że nie może on pokładać w sobie nadziei. I odszedł. Powinien był zostać, ale nie został. Odszedł. Wtedy Pan powiedział: łatwiej jest wielbłądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Boga. Uczniowie zapytali go: któż więc może być zbawiony? W wersecie 27, 18 rozdziału Ewangelii Łukasza Pan powiedział: to, co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Święci, nasz przypadek jest beznadziejny. Może wydawać nam się niemożliwym być zwycięzcą, częścią zwycięskiej oblubienicy, ale jest to jak najbardziej możliwe u Boga. Teraz zaczyna być ciekawie. Przechodzimy do 19 rozdziału Ewangelii Łukasza, werset 2, i czytamy: a oto był tam człowiek z imienia zwany Zacheuszem. Był on przełożonym poborców podatkowych. I czytamy, że był bogaty. Był bogaty tak samo jak ten młodzieniec z rozdziału 18. Ale w 19 rozdziale Pan pokazywał, że to jest możliwe u Boga. Jest to niemożliwe dla człowieka, ale możliwe dla Boga. Tak więc bycie chrześcijaninem czy zwycięzcą nie tylko jest ciężkie, jest niemożliwe. Tylko przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg, mieszkający w nas jako wszechzawierający duch, może być chrześcijaninem i zwycięzcą. Musimy nieustannie pamiętać, że musimy kontaktować się. Musimy ćwiczyć swojego ducha, by kontaktować wszechzawierającego ducha w swoim duchu, jako przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga, który jest jedynym zwycięzcą przez duże Z w całym wszechświecie. Przejdźmy teraz do drugiego poselstwa, do Noego. Tytuł brzmi: Noe, życie i dzieło, które mogą doprowadzić do zmiany wieku. Oto co chcemy mieć. Chcemy prowadzić życie, które może zmienić wiek, i chcemy mieć dzieło, które może zmienić wiek. Święci, chciałbym przytoczyć coś z posługi, co uważam za niesamowite. Nasze życie jest naszym dziełem i nasze dzieło jest naszym poruszaniem się. Nasze dzieło jest naszym życiem i nasze poruszanie się jest naszą istotą. Te dwa stwierdzenia pokazują, że to, co ma największe znaczenie w naszej służbie, to nasza istota. Nasze życie powinno być naszym dziełem. Nasze dzieło powinno być naszym życiem i nasze poruszanie się powinno być naszą istotą. Tak to było w przypadku Pana Jezusa i tak też było w przypadku apostoła Pawła. Mamy teraz kilka wersetów z Księgi Rodzaju dotyczących Noego. Chciałbym przeczytać kilka wersetów z 6 rozdziału Księgi Rodzaju, od wersetu 5. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Dochodzimy do 8 wersetu, który jest jednym z najmocniejszych wersetów w całej Biblii. Zaczyna się od Ale Noe. W ostatnim poselstwie dzieliłem się tym, że jak wszystko było na samym dnie, patrząc oczami bożymi lub ludzkimi, zawsze było jakieś ale. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Użyte tutaj hebrajskie słowo oznacza łaska lub życzliwość. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Wśród wersetów mamy podany Hebrajczyków 11:7, ale chcę jeszcze wspomnieć wersety 5 i 6. Wersety 5 i 6 mówią o Henochu. To postać, która była tuż przed Noem. Czytamy, że przed jego przeniesieniem, innymi słowy, przed tym, jak został pochwycony, chodził z Bogiem przez 300 lat. Przed jego przeniesieniem, przed tym, jak został zabrany przez Boga, uzyskał świadectwo, że był miły Bogu. Święci, musimy się modlić. Panie, zanim odejdę, by być z Tobą, zanim powrócisz, chcę uzyskać świadectwo, że jestem miły Bogu. Werset 6 mówi, że bez wiary nie można, nie da się być miłym Bogu, bo ten, kto podchodzi do Boga, musi uwierzyć, że On jest. W posłudze ujrzeliśmy wspaniałą definicję wiary. Wiara to wierzenie, że Bóg jest, a my nie. Bóg jest niepowtarzalny we wszystkim, a my jesteśmy niczym we wszystkim. Wierzymy, że Bóg jest. To wspaniałe. Na tym poprzestanę. Możecie zajrzeć do studium krystalizującego listu do Rzymian. Jest tam kilka poselstw o wierze, które o tym mówią. To były wersety 5 i 6. W wersecie 7 rozdziału 11 dochodzimy do Noego. Najpierw mamy Henocha, teraz Noego. Czytamy, przez wiarę Noe. Hebrajczyków 11 mówi o wielu ludziach. Wszystko, co robili, było poprzez wiarę, wierząc, że Bóg jest, a oni nie. Wierząc, że Bóg jest wszystkim, a oni niczym. Przez wiarę Noe, po otrzymaniu boskiego nakazu dotyczącego tego, czego jeszcze nie było widać, i kierowany nabożną bojaźnią, przygotował arkę dla zbawienia swego domu. Poprzez nią potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest według wiary. Przejdźmy do pierwszego punktu rzymskiego. Punkt ten opowie nam o życiu Noego, które zmieniło wiek. W drugim punkcie rzymskim ujrzymy dzieło Noego, które zmieniło wiek. Pierwszy punkt rzymski mówi, życie Noego było życiem, które dokonało zmiany wieku. Mamy tu list do Filipian 1:19-21a. Uwielbiam te wersety. Paweł mówi, wiem bowiem, że wyjdzie mi to ku zbawieniu. Wyjdzie mi to ku zbawieniu. Dla Pawła słowo to odnosiło się do jego uwięzienia. W jakiejkolwiek sytuacji czy środowisku obecnie się znajdujemy, jest to w cudzysłowie to. Wiem, że wyjdzie mi to ku zbawieniu. Zobaczymy teraz, że w przypadku Noego było coś wielkiego związanego ze zbawieniem, o czym sobie powiemy. Ale zbawienie omawiane tu w liście do Filipian 1:19 oznacza bycie podtrzymanym i wzmocnionym, by żyć Chrystusa przez Jego powiększenie. I ponownie, według tych wersetów, Dzieje się to przez bycie napełnianym obfitym zaopatrzeniem Ducha Jezusa Chrystusa. Podpunkt A kontynuuje. Bóg pokazał Noemu prawdziwą sytuację zepsutego wieku, w którym on żył. Czytałem o tym kilka wersetów. Bóg miał swoją ocenę tej zepsutej sytuacji i przekazał ją Noemu. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że dni zaraz przed przyjściem Pana będą takie jak za dni Noego. Ma to wielkie znaczenie. W trzecim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza czytamy o dniach ostatnich. Myślę, że wszyscy czujemy i na podstawie Pisma powinniśmy czuć, że dni, w których obecnie żyjemy, są dniami ostatnimi. Wymienię tylko kilka rzeczy. W dniach ostatnich ludzie będą kochający siebie, kochający pieniądze, kochający raczej przyjemności niż kochający Boga. Święci. To, czy Kościół popadnie w zepsucie, czy będzie wyrażał zwycięstwo Chrystusa, zależy od tego, co kochamy. Te wersety, drugi list do Tymoteusza 3:1-5, nie mówią o niewierzących. Mówią one o stanie wierzących w Pańskim ciele w dniach ostatnich. Święci, musimy się modlić. Panie, zbaw mnie od kochania siebie. Raczej powinniśmy zapierać się siebie i obierać Chrystusa jako naszą osobę i Go kochać. Musimy się modlić. Panie, zbaw mnie od kochania pieniędzy. Nie musimy mieć dużo pieniędzy, by być ludźmi kochającymi pieniądze. Musimy się modlić. Panie, zbaw mnie od kochania pieniędzy. Powiedziałbym tak. Kto jest naszymi prawdziwymi pieniędzmi? Kto jest naszym prawdziwym majątkiem, naszym prawdziwym bogactwem? Sam Chrystus. Czytamy, że ludzie będą kochający przyjemności. Musimy się modlić. Panie, zbaw mnie od kochania światowych przyjemności. Święci, kto jest naszą prawdziwą przyjemnością? To jest naszą prawdziwą rozrywką. Sam Bóg wcielony w Chrystusa i zrealizowany jako Duch. Dlatego, jeśli zajrzymy do Psalmu 36, wersety 8 i 9, czytamy, że Bóg napoi nas strumieniem swoich rozkoszy. Tak więc to On jest naszą przyjemnością i my chcemy być w świetle tych wersetów w ostatnich dniach ludźmi kochającymi Boga. Przechodzimy do punktu B. B powtarza ten werset, jest on tak ważny. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Powtórzę raz jeszcze. Jest to jeden z najważniejszych wersetów w Księdze Rodzaju. Bracia i siostry, to dlatego codziennie musimy obierać Pana jako nasze życie posłuszeństwa, nie nasze posłuszeństwo. Pan jest naszym życiem posłuszeństwa. Zajrzyjmy do drugiego rozdziału listu do Filipian. Był on posłuszny aż po śmierć. I to śmierć na krzyżu. Posłuszeństwem tym jest wszechzawierający, złożony duch w naszym duchu. Musimy więc radować się Pańskim życiem posłuszeństwa. Na podstawie czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków 16 musimy obrać Jego posłuszeństwo i codziennie przychodzić ze śmiałością do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę dla uzyskania pomocy w samą porę. Święci, przychodzić do tronu łaski. Tron łaski to tak naprawdę sam Pan. Musimy codziennie sadzać Pana na tronie swojej istoty. Musimy mówić: Panie, oddaję Ci dziś pierwsze miejsce w środku mojej istoty. Oddaję Ci pierwsze miejsce w mojej istocie. Oddaję Ci pierwsze miejsce w moim życiu. Oddaję Ci pierwsze miejsce w mojej służbie Tobie. Gdy tak zrobimy, łaska staje się w nas tronem. Nawet do tego stopnia, że jak w liście do Rzymian 5:21 łaska króluje. Łaska, którą jest Bóg i Chrystus jako duch dla naszego radowania się, króluje i rządzi naszą istotą. Oto, co chcemy, by się wydarzyło. Podpunkt pierwszy mówi: kiedy szatan robił, co mógł, by wszystko zniszczyć, jeden lub kilkoro ludzi zawsze znajdowało łaskę w oczach Boga i dokonywało zmiany wieku. Mamy tu wiele wersetów z Księgi Daniela i omówimy Daniela w następnym poselstwie. Mówiliśmy już trochę o Danielu, przedstawiliśmy krótki pogląd Noego, Daniela i Hioba w poprzednim poselstwie. W poprzednim poselstwie zobaczyliśmy też, że w pierwszym rozdziale król chciał, by Daniel i jego towarzysze jedli jego pokarm, który uważał, że uczyni ich zdrowymi i tętniącymi życiem. Ale pokarm ten był oferowany bożkom. Tak więc Daniel, czytamy, postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla ani winem, które król pił. Poprosił więc przełożonego eunuchów, aby nie musiał się splamić. Czytając ten kontekst widzimy, że ponieważ Daniel był tak jedno z trójjedynym Bogiem, przełożony eunuchów szanował go i troszczył się o niego. Tak więc Daniel powiedział: tu chciałbym poprawić błąd, który popełniłem w pierwszym poselstwie. Powiedział: daj nam 10 dni. Wcześniej powiedziałem 7 dni. Powinno być 10 dni. Powiedział: daj nam 10 dni naszej diety i zobaczymy, w jakim będziemy stanie. I tak uczynili. Po 10 dniach Daniel i jego towarzysze, czytamy, że ich oblicza wyglądały lepiej niż jakiegokolwiek młodzieńca jedzącego pokarm króla. To jest dość niesamowite. Ukazuje to, że po prostu musimy codziennie karmić się Chrystusem. Jeśli będziemy Go jedli, będziemy zdrowi i tętniący życiem. Powiedziałbym wręcz, że będziemy jaśnieć. Jaśnieć! Będziemy jaśnieć. W Księdze Daniela 9:23, 10:11 i 10:19 anielski posłaniec najpierw mówi do Daniela: jesteś cennym skarbem. Potem mówi: Danielu, cenny skarbie. Wiecie, święci, musimy mieć w swej istocie modlitwę, że jeśli przyjdzie do nas anielski posłaniec, ten anielski posłaniec tylko przekazywał Danielowi wiadomość od samego Boga. Mówił on Danielowi: Danielu, w Bożych oczach, nawet w naszych oczach, w oczach dobrych aniołów, które się nie zbuntowały, jesteś cennym skarbem. Musimy się modlić: Panie, uczyń mnie takim człowiekiem w Bożych oczach. W pierwszym liście Piotra 2:7 czytamy, że dla nas, którzy wierzymy, jest drogocenność. Oznacza to, że sam Chrystus jest naszą drogocennością. W liście do Filipian 3:7-8 widzimy, że Paweł mówi: wszystko uznaję za stratę. W liście do Filipian 3:7-8 widzimy, że Paweł mówi: wszystko uznaję za stratę. Wszystko, co osiągnął w przeszłości, uznawał za stratę. Powiedział: także wszystko uznaję za stratę ze względu na znakomitość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, ze względu na którego zniosłem stratę wszystkiego i uznaję to za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Tak więc Paweł miał zmianę w swoim pojęciu wartości. Wszyscy potrzebujemy zmiany w tym, co cenimy. To, co Paweł cenił najbardziej, to zyskiwanie Chrystusa. To powinno być i dla nas tym, co najbardziej cenimy. Chcemy zyskiwać Chrystusa. Chrystusa jako samego Boga. Tak więc każdego dnia chcemy zyskać więcej Boga. W trakcie tego spotkania chcemy zyskać jak najwięcej Boga. Zakończę na tym. W Księdze Jeremiasza 15:19 Pan mówi Jeremiaszowi tak: Jeśli odłączysz to, co cenne, chciałbym zwrócić tu uwagę na słowo cenne. Jeśli odłączysz to, co cenne, od tego, co nikczemne, będziesz jakby moimi ustami. Inaczej mówiąc, gdy usługujemy słowem, a wszyscy usługujemy słowem według naszego przydziału, naszej miary, gdy troszczymy się o innych, musimy odłączyć to, co cenne, od tego, co nikczemne, bezwartościowe. Wszystko, co nie jest samym Bogiem ucieleśnionym w Chrystusie i zrealizowanym jako duch dla naszego zaspokojenia, jest bezwartościowe. On jest jedynym wartościowym surowcem we wszechświecie, więc zawsze musimy odłączać to, co cenne, od tego, co nikczemne, a będziemy Bożymi ustami. Przejdźmy do podpunktu drugiego. Mówi on, że głównym celem relacji w Księdze Rodzaju nie jest ukazanie upadku, tylko pokazanie, ile Boża łaska jest w stanie uczynić dla upadłych ludzi. Łaska to Bóg, Jego obecność, którą się radujemy i która jest wszystkim dla nas. Może uczynić wszystko w nas, przez nas i dla nas. Łaska to Bóg, który przychodzi do nas i jest dla nas zasobem życia, siłą oraz wszystkim. Podoba mi się to, święci. Czym jest łaska? Łaska to sam Bóg. Łaska to Boża obecność. Nigdy nie zapomnę. Wielokrotnie, gdy brat Lee wstawał, by przemówić, modlił się taką modlitwą. Panie, Twoja obecność jest dla nas wszystkim w naszym życiu i w naszym dziele. Faktycznie tak jest. Jeśli mamy Pańską obecność, mamy wszystko. Jeśli utracimy Pańską obecność, tracimy wszystko. Tak jak czytamy w tym punkcie, łaska to sam Bóg. Łaska to Boża obecność. Ujmując to w sposób praktyczny, Boża obecność to Boży uśmiech. Gdy Bóg się do Ciebie uśmiecha, masz Jego obecność. Tak więc łaska to sam Bóg, Boża obecność, którą się radujemy jako wszystkim dla nas i której pozwalamy czynić wszystko w nas, przez nas i dla nas. Łaska to Bóg przychodzący do nas, by być naszym zasobem życia, naszą siłą i naszym wszystkim. Święci, przedstawiamy tu wiele punktów. Zachęcam Was, byście modlili się krótko każdym z tych punktów. Nie muszą być to długie modlitwy. Możecie powiedzieć: Panie, chcę, byś był dzisiaj moją łaską. Czyń wszystko we mnie, przeze mnie i dla mnie dzisiaj. Przyjdź i bądź mi zasobem życia, moją siłą i moim wszystkim. Wystarczy, że tylko tak się pomodlicie. Pan odpowie na tę modlitwę. W Ewangelii Jana 1,16 czytamy, że musimy być tymi, którzy otrzymują łaskę za łaską. Tak powinno wyglądać nasze codzienne życie. Łaska za łaską. Podpunkt A mówi, że radość z Pana, który jest łaską, jest z tymi, którzy Go miłują. Dlatego musimy codziennie zaczynać swój dzień mówiąc: Panie Jezu, kocham Cię. W taki sposób zaczynamy swój dzień, radując się Panem jako łaską. Radość Pana jako łaską należy do tych, którzy Go kochają. Tak mówi list do Efezjan 6,24. W Ewangelii Jana 21,15-17 przed tym widzimy, że Piotr zaparł się Pana 3 razy. Cóż więc uczynił Pan? Odzyskiwał Piotra, przywracał go do społeczności ze sobą. Zapytał więc Piotra 3-krotnie: Piotrze, kochasz mnie? Kochasz mnie? Taki był Pan. Oto czego Pan od nas pragnie. Przechodząc do sedna sprawy, Pan pyta nas: kochasz mnie? I Piotr odpowiedział: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jeśli kochamy Pana, to co się stanie? Pan odpowiedział mu zaraz: karm moje baranki. Święci, Jeśli kochamy Pana, to spontanicznie Pan będzie z nas wypływał, by karmić swoje baranki. Potem zapytał Piotra raz jeszcze: Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Odpowiedział: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan odpowiedział: Paś moje owce. Pasienie obejmuje też żywienie. Oznacza to, że uszczęśliwiasz ludzi Pańską obecnością i pożywiasz ich, karmisz ich Pańskim pierwiastkiem. Zapytał Piotra raz jeszcze, po raz trzeci: Szymonie, kochasz mnie? Odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus mu powiedział: Karm moje owce. Pod koniec posługi naszego brata, jeśli zajrzycie do studium krystalizującego Ewangelii Jana, to pod jego koniec znajdziecie wspaniały tytuł. Pamiętam, wiecie, będąc z bratem Lee, gdy wygłaszał wiele z tych tytułów, same tytuły są godne uwagi. Tytuł tego konkretnego poselstwa brzmiał: Posługa apostolska współpracująca z niebiańską posługą Chrystusa. Ukazane jest to w Ewangelii Jana 21:15-17. Czym jest posługa apostolska? Jest to kochanie Pana, karmienie Jego baranków, pasienie Jego owiec i karmienie Jego owiec. Odbywa się to we współpracy z niebiańską posługą Chrystusa. Czym jest niebiańska posługa Chrystusa? Według pierwszego listu Piotra 2:25 Chrystus obecnie, oczywiście, jest w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Co robi? Jest pasterzem i doglądającym naszych dusz. Troszczy się o stan naszej istoty. W liście do Hebrajczyków 13 widzimy, co Chrystus teraz robi. Zmartwychwstały Chrystus we wniebowstąpieniu w swej niebiańskiej posłudze jest wielkim pasterzem owiec. W Księdze Objawienia 1:12-13 widzimy Chrystusa przechadzającego się pomiędzy złotymi świecznikami. Ubrany jest w kapłańską szatę. Przepasany jest na piersiach złotym pasem. Nie na biodrach, ale na piersiach. Piersi oznaczają miłość, a złoty pas oznacza boską siłę. Całość symbolizuje Chrystusa, który ćwiczy swoją boską siłę z miłością, by pielęgnować i karmić wszystkie kościoły na ziemi. I przechadza się pośród złotych świeczników jako Syn Człowieczy, ale przepasany jest na piersi złotym pasem, co oznacza boską siłę i miłość. Co robi ze świecznikami? Według Starego Testamentu i zawartych w nim obrazów, kapłan zawsze przycinał knoty świeczników i dolewał do nich oliwy. Oto co robi Pan. Nawet w trakcie tej konferencji czuję, jakbyśmy niemal mogli wywiesić znak. Cóż, nie mamy teraz drzwi, ponieważ mamy konferencję przez Zooma, ale moglibyśmy wywiesić znak na drzwiach mówiący: chodź, wchodź, daj się przyciąć. Brzmi jak reklama zakładu fryzjerskiego, ale nie o takie przycięcie nam chodzi. Musimy przyjść, by zostały przycięte nasze knoty. Co to znaczy? Pan chce przyciąć naszą światowość. Chce przyciąć naszą cielesność. Chce przyciąć życie naszego ja. Chce przyciąć wszystko, co jest w nas, związane z szatanem, grzechem i śmiercią. Potem chcę dodać oliwy do kościoła, do naszej wewnętrznej istoty. Oliwa ta symbolizuje ducha jako realizację Chrystusa, który jest ucieleśnieniem Boga Ojca. Teraz, święci, przechodzimy do wielkiego punktu. Uwielbiam ten punkt. Oto sposób, by utrzymać nasze zwycięstwo. Chcecie wiedzieć, jak utrzymać swoje zwycięstwo ze względu na ciało Chrystusa i przygotowanie Jego oblubienicy? To bardzo proste. Każdego dnia musimy prowadzić życie porannego ożywienia. Miejcie czas każdego poranka, w którym naprawdę zostaniecie ożywieni przez Pana. Nie przechodźcie przez ten czas tylko formalnie. Musicie powiedzieć panu rano: panie, przychodzę do ciebie. Chcę skontaktować się z tobą. Chcę, byś ty skontaktował się ze mną. Pragnę cię dotknąć. Pragnę, byś ty dotknął mnie. Panie, przesyć mnie w pełni wszystkim, czym ty jesteś. Tak więc musimy prowadzić życie porannego ożywienia. Co więcej, musimy prowadzić życie pasienia, byśmy mogli karmić innych. Oto sposób, by utrzymać nasze zwycięstwo. Przejdźmy do podpunktu B. B mówi, że radujemy się łaską Pana Jezusa Chrystusa, obfitym zasobem trójjedynego Boga, dzięki temu, że ćwiczymy ludzkiego ducha. List do Galacjan 6,18. Ostatnie wersety listu do Galacjan, listu do Filipian i listu do Filemona pokazują nam, że łaska Pana Jezusa Chrystusa jest z naszym duchem. Tak więc jeśli mamy doświadczać Pana jako łaskę, musimy ćwiczyć swojego ducha. Ćwiczyć swojego ducha, by dotykać Pana, który sam w sobie jest łaską. Drugi list do Tymoteusza 4,22 to ostatnie zachowane na piśmie słowa Pawła. Pan niech będzie z twoim duchem. Łaska niech będzie z wami. Jeśli będziemy mieć rzeczywistość tego, będziemy radować się Panem jako tym, który jest z naszym duchem. Będziemy radować się Nim jako łaską, która jest z nami. Będzie to oznaczać, że mamy najwyższą radość i doświadczenie Go. Tak więc radować się tym, że Pan jest z naszym duchem, znaczy mieć obecność łaski. Gdy to zostaje utracone, Kościół podlega degradacji. Musimy więc się modlić, by słowa wersetu 4,22 z drugiego listu do Tymoteusza stały się naszą rzeczywistością. W podpunkcie C czytamy, że Boże Słowo jest Słowem łaski. Mamy tu podany werset z Dziejów Apostolskich 20:32. To jest ostatni czas Pawła ze starszymi w Efezie. Powiedział: powierzam was Bogu i Słowu Jego łaski, zdolnemu was budować i dać wam dziedzictwo. Święci, Jego Słowo jest Słowem łaski. Jeśli chcecie radować się Bogiem, musicie zagłębić się w Jego Słowo. W duchu i atmosferze modlitwy czytamy w liście do Kolosan 3,16, że jeśli pozwolimy Słowu Chrystusa mieszkać w nas bogato, spontanicznie będziemy śpiewać z łaską w swoich sercach Bogu. Czyż to nie wspaniałe? Po prostu śpiewamy z łaską. W Jeremiasza 15,16 czytamy: gdy odnajdywałem Twoje słowa. Wiecie, czasem pomijamy tą pierwszą część, ale święci, codziennie musimy odnajdywać Boże słowa. Musimy dokonywać nowych odkryć w Bożych słowach. O, odnalazłem dziś Boże słowa. Czytałem to już kiedyś, czytałem to w przeszłości. Mogę zaświadczyć, że wielokrotnie dzięki łasce Pana każdy z nas ma inną funkcję. Moją funkcją było redagować książki i być na spotkaniach. Moje świadectwo jest takie, że mogłem być na tych spotkaniach. Mogłem redagować książki. Czytałem ich treść bratu Lee słowo po słowie, zagłębiając się w nie ponownie. Gdzie byłem? Gdzie byłem? Gdy zagłębiamy się w te słowa ponownie, natychmiast stają się pańskimi słowami z zastosowaniem dla nas. Przypomnę, że posługa nie zastępuje Biblii. Posługa otwiera przed nami bogactwa Biblii i wprowadza w nas dogłębne znaczenie Biblii. Tak więc musimy odnajdywać Jego słowa. Gdy tak będziemy czynić, Jego słowa będą stawać się dla nas czym? Weselem i radością naszego serca. Oto łaska. Podpunkt D. Doświadczamy przetworzonego trójjedynego Boga, który jest łaską życia, gdy spotykamy się ze świętymi na podłożu jedności. Oto nasze doświadczenie. Chciałbym, żebyście później przeszli przez wszystkie te wersety. Chciałbym tylko wyszczególnić wersety z Dziejów Apostolskich. W wersecie 4:33 czytamy, że gdy Kościół zaczynał się spotykać, wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. To wspaniałe. Modlę się, by było to doświadczeniem wszystkich kościołów miejscowych na całej ziemi, że gdy zbieramy się razem, wielka łaska spoczywa na nas wszystkich. Teraz werset 11:23. To naprawdę niezwykłe. Barnaba odwiedził Antiochię i czytamy, że gdy tam przybył, zobaczył łaskę Boga. Innymi słowy, łaska Boga była widzialna dla Barnaby. Co to znaczy? To, że Barnaba zobaczył łaskę Boga, znaczy, że zobaczył trójjedynego Boga, którego wierzący przyjmowali i którym się radowali, i który wyrażał się przez nich w ich zbawieniu i w zmianie ich życia, w ich świętym życiu i w darach, które ćwiczyli na spotkaniach. Tak więc Barnaba widział, jak święci w Antiochii radowali się trójjedynym Bogiem, jak wyrażali swoje zbawienie i zmianę w swoim życiu, jak prowadzili święte życie i ćwiczyli swoje dary na spotkaniach. Wszystko to było widoczne dla innych. Tak łaska staje się widzialna. Możemy faktycznie ujrzeć Bożą łaskę, gdy łaska działa w nas. Czytamy w tym wersecie, że Barnaba zachęcał świętych w Antiochii, by trwali przy Panu z zamysłem serca. Oznacza to, że nakazał im być wytrwale wiernymi Panu, by przylgnęli do Pana i by żyli w bliskiej społeczności z Panem. Przechodzimy do podpunktu E. Czytamy w nim, że możemy doświadczać Pana jako rosnącej i wszechwystarczającej łaski pośród cierpień i prób. Oczywiście wskazuje na to drugi list do Koryntian 12:9. Gdy Paweł miał w swym ciele cierń, Pan nie usunął tego ciernia. Powiedział raczej Pawłowi, że moja łaska jest wystarczająca dla ciebie, bo moja moc doskonali się w słabości. Brat Watchman Nee opowiedział o tym pewną historię. Mamy książeczkę zatytułowaną Skarb w naczyniach glinianych. Zachęcam was, abyście ją nabyli i przeczytali. To bardzo krótka książeczka, ale opisana w niej historia. Wybaczcie, że nie jestem jej w stanie przytoczyć słowo w słowo. Oto esencja tej historii. Brat Nee prosił Pana, by usunął coś z niego. Chorobę czy coś, co go krępowało. Powiedział, że Pan ukazał mu obraz łodzi płynącej po rzece. Z rzeki wystawał ogromny głaz, uniemożliwiający łodzi dalszą żeglugę. Pan ukazał ten obraz Watchmanowi Nee i zapytał go: bracie Nee, chcesz, żebym usunął ten głaz? Czy chcesz, żebym podniósł poziom wody? Brat Nee natychmiast uświadomił sobie, że Bożą branżą nie jest usuwanie głazów. Jego branżą jest dodawanie łaski. Dlatego pamiętajmy, że przechodzimy przez wiele prób i cierpień po to, by mógł podnieść w naszej istocie poziom radowania się Nim. Podpunkt F. Musimy trudzić się dla Pana w mocy Jego łaski. Paweł powiedział: trudziłem się więcej niż oni wszyscy. Nie ja jednak, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Przechodzimy do podpunktu G. Musimy być dobrymi szafarzami różnorodnej łaski Bożej. Święci, to ciekawe. Słowo ekonomia, tak jak w pierwszym liście do Tymoteusza 1:3-4, który mówi nam, że jedynym nauczaniem w Nowym Testamencie jest nauczanie Bożej ekonomii. Greckie słowo użyte tutaj to oikonomia. Greckie słowo oznaczające szafarza to oikonomos. Musimy być dobrymi oikonomos łaski Bożej. Oznacza to, że musimy być dobrymi dostawcami, dozownikami łaski Bożej. W liście do Efezjan 3:2 Paweł mówi świętym, że dane mu jest szafarstwo łaski Boga. języku greckim szafarstwo to również oikonomia. Gdy zostaje nam przydzielona Boża ekonomia, staje się ona naszym szafarstwem. Paweł powiedział, że szafarstwo łaski Boga zostało mu dane dla nas. Święci, co to znaczy w praktyce? To znaczy, że radujemy się Panem Jezusem ze względu na innych. Powodem, dla którego codziennie muszę się radować Panem, jest wzgląd na świętych, którymi się opiekuję. Nawet ze względu na swoją rodzinę muszę radować się Panem. Szafarstwo dane jest mi, dla was. Święci, nie usuwajcie tych słów ze swojego życiowego doświadczenia. Dane mi. Jeśli nie macie tego mi, nie możecie mieć dla was. Mi to Bóg i Chrystus udzielający się nam jako nasza radość. Dopiero wtedy radowanie się trójjedynym Bogiem może wypłynąć ze mnie ku innym, ku wam. Na tym zakończę z tymi wersetami. Są naprawdę wspaniałe. Możecie wrócić do nich później. Podpunkt H. Dzięki mocy łaski, jej sile i życiu możemy być w porządku wobec Boga i siebie nawzajem. Łaska rodzi sprawiedliwość. Wszystkie te wersety nam to ukazują. W liście do Rzymian 5,21, tak jak mówiłem, czytamy, że łaska króluje przez sprawiedliwość. Przechodzimy do punktu C. Podobnie do swego pradziadka Henocha, Noe chodził z Bogiem przez wiarę. Wiara to boski pierwiastek, którym Bóg go przesycił i który się w niego wlał i stał jego zdolnością wierzenia. Święci, uwielbiam to. Jako niewierzący zawsze się zastanawiałem, jak mogę mieć wiarę. Nie potrafiłem pojąć, jak ludzie mogą po prostu wierzyć w Boga, czy wierzyć w Chrystusa. Cóż, to nie jest pogląd. To Boży boski pierwiastek przelewany i wlewany do waszego wnętrza. To staje się naszą zdolnością wierzenia. Dlatego list do Hebrajczyków nakazuje nam odwracać wzrok ku Jezusowi, sprawcy i dokończycielowi naszej wiary. Gdy odwracamy wzrok ku Jezusowi, wlewa on się do naszego wnętrza jako wiara, stając się naszą zdolnością wierzenia, to jest wierząc za nas. Dokończę teraz ten punkt. W wyniku tego Noe stał się dzięki temu dziedzicem Bożej sprawiedliwości i jej zwiastunem, który protestował przeciwko złemu pokoleniu. Jego sprawiedliwość umocniła pozycję Boga, dokonującego sądu nad bezbożnym pokoleniem. Przejdźmy teraz do punktu D. Punkt D jest wspaniałym, wspaniałym punktem. Arka zbudowana przez Noego jest typem praktycznego i teraźniejszego Chrystusa, który jest Bożym zbawieniem. Budować zaś arkę to budować takiego Chrystusa w swoim doświadczeniu w celu zbudowania Jego ciała, zbiorowego Chrystusa. W świetle listu do Filipian to sprawować swoje zbawienie. Powiem coś na ten temat, żebyście mogli mieć pełne zrozumienie. Z jednej strony arka symbolizuje samego Chrystusa. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że symbolizuje ona Kościół. Znamy największe proroctwo w Biblii z Ewangelii Mateusza 16,18. Zbuduję mój Kościół. Święci, powróćmy do punktu arki symbolizującej samego Chrystusa. W rzeczywistości oznacza ona praktycznego i teraźniejszego Chrystusa jako Boże zbawienie. Rozważcie teraz, co było zbawieniem Noego i jego rodziny. Ich zbawieniem była Arka. Arka była ich zbawieniem. Święci, naszym zbawieniem jest Chrystus. Musimy więc wbudowywać w swoim doświadczeniu praktycznego i teraźniejszego Chrystusa jako Boże zbawienie. Czynimy to dla budowania ciała Chrystusa. To ten drugi aspekt typologiczny arki. Budujemy ciało Chrystusa jako zbiorowy Chrystus, w w celu wypracowania naszego zbawienia. Tak więc, gdy budujemy praktycznego i teraźniejszego Chrystusa w swoim doświadczeniu dla budowania ciała Chrystusa, zostajemy zbawieni od tego złego i przewrotnego pokolenia i zostajemy zbawieni w pełen sposób poprzez odrodzenie, przeobrażenie, uświęcenie. Zostajemy zbawieni do nowego wieku, do następnego etapu, do wieku tysiącletniego Królestwa, które będzie nagrodą dla nas jako zwycięskiej oblubienicy Chrystusa. Dlatego święci, każdego dnia wbudowywujcie praktycznego i teraźniejszego Chrystusa w swoje doświadczenie. Jeśli będziecie tak czynić, wejdziecie w tego samego Chrystusa, którego wbudowaliście w swoje doświadczenie dla budowania ciała Chrystusa. To będzie budowanie Arki. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Użyję takiego określenia. Będziecie w Chrystusie w rzeczywistości i będziecie unosić się na powierzchni. Bez wysiłku przedryfujecie do tysiącletniego Królestwa. Podpunkt pierwszy dotyczy tego, o czym właśnie powiedziałem. Budować Arkę to sprawować swoje zbawienie, czyli budować Chrystusa w swoim doświadczeniu w celu zbudowania Jego ciała, zbiorowego Chrystusa. 2. Noe pracował nad Bożym zbawieniem, Arką, i wszedł w nie. Powinniśmy móc wejść w praktycznego i teraźniejszego Chrystusa, Boże zbawienie. Święci, nasz Chrystus nie jest tylko historycznym Chrystusem, nie jest odległym Chrystusem. Jest praktycznym Chrystusem, jest teraźniejszym Chrystusem, jest Chrystusem, w którego możemy wejść jako Boże zbawienie. W podpunkcie trzecim czytamy, że zbawienie w liście do Filipian 2:12 nie jest wiecznym zbawieniem od Bożego potępienia i jeziora ognistego, tylko codziennym i ciągłym zbawieniem, czyli Chrystusem żywą osobą. Mimo iż mamy zbawienie wieczne, potrzebujemy dalszego zbawienia od złego i przewrotnego pokolenia. Dlatego list do Filipian 2:12 mówi nam, żebyśmy sprawowali swoje własne zbawienie, a 2:15 mówi, że jesteśmy dziećmi Boga spośród spaczonego i przewrotnego pokolenia. Musimy zostać wybawieni od tego spaczonego i przewrotnego pokolenia. Jak? Trzymając się słowa życia. Trzymać się słowa życia oznacza ofiarować słowo życia. Ofiarowujemy słowo życia innym, żyjąc Chrystusa. Dalej czytamy. Wśród którego świecicie jak światła w świecie. Uwielbiam to słowo. Świecicie. Święci, gdy jesteśmy w świecie, świećmy. Możemy świecić tylko, jeśli pozwolimy Chrystusowemu słowu życia mieszkać w nas bogato każdego dnia. Podpunkt czwarty. Znajdujemy się dzisiaj w korytarzu Bożego Zbawienia. Weszliśmy do tego korytarza i idziemy przez niego, zupełnie jak Arka Noego, czyli sprawujemy swoje zbawienie. Podpunkt A. Im więcej Noe budował Arkę, tym bardziej przechodził przez Boże Zbawienie, by na koniec wejść do tego, co zbudował. Podpunkt B. Chrystus, którego dzisiaj budujemy w swoim doświadczeniu, stanie się naszym przyszłym zbawieniem. Pewnego dnia, podlegli Bożej opatrzności, wejdziemy w tego, którego zbudowaliśmy. Słuchajcie tego. Teraz, nawet dzisiaj, jeśli będziemy wbudowywali Chrystusa w swoje doświadczenie, będziemy mogli trwać w Chrystusie, żeby w Nim zamieszkiwać. Innymi słowy, jeśli budząc się rano rozpoczynacie swój dzień przez budowanie Chrystusa w swoim doświadczeniu i robicie tak przez cały dzień, spontanicznie będziecie mieli możliwość wejść w tego Chrystusa, którego zbudowaliście. Możecie trwać w Chrystusie, żeby w Nim zamieszkiwać. Podpunkt pierwszy pod tym mówi: budować Chrystusa w swoim doświadczeniu to miłować Go. Czyż to nie wspaniałe? To takie praktyczne. Przez cały czas mówcie: Panie Jezu, kocham Cię. Rozmawiajcie z Nim. Wzywajcie Jego imienia. Święci, mam brzemię o naszą młodzież. Ci z Was, którzy spotykają się z młodzieżą, musicie pomóc im rozmawiać z Panem. W trzech miejscach w Piśmie czytamy, że Abraham był przyjacielem Boga. Widzimy, że Mojżesz był towarzyszem Boga. Abraham miał tak bliską relację z Bogiem, że mógł z Nim rozmawiać. Musimy nauczyć się rozmawiać z Bogiem, mieć setki i setki rozmów z Bogiem, aż rozmowy te staną się wiecznym memoriałem pomiędzy nami a Bogiem. Święci, jeśli mamy jakikolwiek problem, musimy po prostu powiedzieć o nim Panu. Pan jest wewnątrz nas i jest z nami twarzą w twarz. Dlatego, gdy pojawia się w nas niepokój, możemy powiedzieć: Panie, ten niepokój jest Twój, nie mój. Oddaję ten niepokój Tobie, ponieważ poniesiesz go za mnie. Słuchajcie, jeśli będziecie to praktykować, spontanicznie przyjmiecie do swego wnętrza Pański pierwiastek, który metabolicznie będzie w Was pracował. Oto życie Chrystusem. Przechodzimy do następnego punktu. Cytuję tu bezpośrednio z posługi. Cytuję Wam tu wspaniałą tajemnicę. Czytam: ci, którzy nie znają tej tajemnicy. Jakiej tajemnicy? Tajemnicy rozmawiania z Panem twarzą w twarz o każdym problemie, jaki możemy mieć. O każdym niepokoju, który możemy mieć. O każdym trudzie, który możemy mieć. O wszystkim tym rozmawiajmy z Panem poprzez wzywanie Jego imienia. Czytam dalej. Ci, którzy nie znają tej tajemnicy, uważają, że życie Chrystusem to coś ciężkiego. Słuchajcie tego. W rzeczywistości musimy tylko ćwiczyć nieustanne rozmawianie z Panem. Dzięki temu spontanicznie będziemy żyli Chrystusem. Cóż za wspaniała tajemnica. Podpunkt drugi. Nie dokończyłem czytać punktu pierwszego. Rozmawiać z Nim dzięki wzywaniu Jego imienia i mieć z Nim społeczność, żyjąc dzięki Niemu i chodząc razem z Nim każdego dnia i w każdej godzinie. W wyniku tego współchodzimy z Bogiem i możemy być Jego współpracownikiem. Podpunkt drugi. Budujemy wówczas Chrystusa w swoim doświadczeniu, żebyśmy mogli wejść w Niego, nasze zbawienie. Punkt piąty. Wszystkie cztery rozdziały listu do Filipian mówią o wszechzawierającej, żywej osobie Chrystusa, naszym zbawieniu. Nie wiem, czy rozważaliście kiedykolwiek list do Filipian w taki sposób. Wszystkie cztery rozdziały mówią o żywym Chrystusie jako naszym zbawieniu. Podpunkt A. Zbawienie w pierwszym rozdziale polega na życiu Chrystusem i powiększaniu Go we wszelkich okolicznościach. Zbawienie w drugim rozdziale listu do Filipian polega na odzwierciedlaniu Chrystusa dzięki uchwyceniu się słowa życia. Podpunkt C. Zbawienie w rozdziale trzecim to sprawiedliwość Boża, czyli Bóg ucieleśniony w Chrystusie. W trzecim rozdziale listu do Filipian, wersety 8 i 9, Paweł mówi, żeby zyskać Chrystusa i być znalezionym w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, lecz sprawiedliwość, która jest z Boga i oparta na wierze. To jest Chrystus jako nasza subiektywna sprawiedliwość. Na koniec podpunkt D mówi: zbawienie w rozdziale czwartym to Chrystus, który jest życiem. Życiem prawdziwym, pełnym godności, sprawiedliwym, czystym, uroczym, o którym inni dobrze się wyrażają, pełnym cnót i chwały. Teraz przechodzimy do drugiego punktu rzymskiego, a w nim do dzieła Noego. Dzieło Noego było dziełem, które dokonało zmiany wieku. W drugim liście do Koryntian 6:1 Paweł powiedział, że on i jego współpracownicy działają razem z trójjedynym Bogiem i że całe nasze dzieło polega na pracowaniu razem z naszym drogim Panem Jezusem. Cóż to za dzieło? Jego dzieło to budowanie Jego Kościoła. To dlatego codziennie musimy budować praktycznego i teraźniejszego Chrystusa w swoim doświadczeniu jako nasze zbawienie dla budowania Kościoła jako ciała Chrystusa. Podpunkt A pod tym mówi: Bóg dał Noemu wszechzawierające objawienie, dalsze objawienie, objawienie na temat budowania Arki, dzięki której mógł położyć kres zepsutemu pokoleniu i wprowadzić nowy wiek. Noe nie zbudował Arki tak, jak ją sobie wyobrażał, lecz uczynił to w całkowitej zgodzie z Bożym objawieniem i boskimi wskazówkami przez wiarę. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, w wersetach 6 i 7, szczególnie w 7, czytamy, że przez wiarę Noe, po otrzymaniu boskiego nakazu. Uwielbiam to. Święci, to wielkie miłosierdzie, że możemy po prostu wziąć przykład odzyskiwania i czytać Biblię regularnie. Możemy też czytać przypisy, które otwierają tę Biblię, które są prawdziwą nowotestamentową posługą. Nie zastępują one Biblii, lecz ją otwierają i uwalniają niezgłębione bogactwa Chrystusa w Biblii, wprowadzając nas w dogłębne znaczenie Biblii. Dostarczają nam boskich instrukcji, jak budować Kościół jako ciało Chrystusa w celu przygotowania nas jako oblubienicy Chrystusa. Przechodzę teraz do podpunktu 1 pod A. Mówi on, że Arka jest typem Chrystusa. Nie jedynie Chrystusa pojedynczego, lecz zbiorowego, Kościoła, którym jest Jego ciało i nowy człowiek, znajdujący swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Podpunkt 2 mówi, że budowanie Arki przedstawia w formie typu budowanie zbiorowego Chrystusa z materiału budowlanego, którym jest pierwiastek Jego bogactw, przez tych, którzy pracują razem z Bogiem. W tym planie i wszystkich tych planach jest tak wiele. Cieszę się, że możecie je mieć. Nie odkładajcie ich na półkę. Możecie modlić się krótkimi modlitwami nad konkretnymi punktami. Macie je po to, by móc do nich wracać. Możecie powiedzieć: tak, pamiętam, że na tamtej konferencji mówiliśmy o budowaniu Arki w dogłębny sposób. Możecie coś tam pamiętać, ale nie umieć nic konkretnego o tym powiedzieć. Wtedy wróćcie do tego planu. Możecie się nim modlić. Stanie się on częścią waszej istoty. Przejdźmy do podpunktu 3. Budowanie polega na wbudowaniu Chrystusa w ludzi i zbudowaniu ich razem dzięki Niemu, w wyniku czego stają się oni objawieniem Boga w ciele. Mamy tu list do Rzymian 11:36, ponieważ święci, zawsze gdy wykonujemy jakiekolwiek dzieło razem z Bogiem, cały nasz wysiłek na podstawie listu do Rzymian 11:36 musi pochodzić od Niego, musi być przez Niego i musi być ku Niemu dla Jego chwały. Innymi słowy, nawet teraz dążę do tego, by wszystko, co wypowiadam, pochodziło od Pana. To znaczy, że Pan jest źródłem wszystkiego, co mówię. I wszystko, co mówimy, to w jaki sposób służymy, chcemy, by pochodziło od Boga, według Jego doskonałej woli. Co więcej, chcemy, by było to przez Boga. To znaczy, że Bóg w Chrystusie jako Duch jest sposobem, w jaki robimy to, co robimy. Jest naszą drogą, naszym sposobem, naszym życiem. Jest naszą siłą. Jest naszym zasobem życia i jest naszym wszystkim, byśmy mogli usługiwać nim innym. Co jest tego wynikiem? Wynikiem tego jest to, że wszystko, co robimy, jest ku Niemu, dla Jego chwały. To jest jego zbiorowym wyrazem. Punkt B mówi: dzięki temu, że Noe zbudował arkę i wszedł do niej, nie tylko został zbawiony od Bożego sądu nad złym pokoleniem dokonanym za pośrednictwem potopu, lecz również oddzielony od tego pokolenia. Wkroczył też w nowy wiek. Podobnie i my, dzięki temu, że zbudujemy Kościół i wejdziemy do życia Kościoła, zostaniemy zbawieni od Bożego sądu nad teraźniejszym złym pokoleniem, który się dokona za pośrednictwem wielkiego ucisku i oddzieleni od tego pokolenia. Wkroczymy też w nowy wiek, wiek tysiącletniego królestwa. Święci, to dlatego jesteśmy tu w Pańskim odzyskiwaniu. Jesteśmy tu po to, by stać się zwycięską oblubienicą Chrystusa i by sprowadzić Go z powrotem. Oblubienica to tak naprawdę Boża budowla. W Księdze Rodzaju 2:22 widzimy tego obraz. Czytamy tam, że Bóg otworzył bok Adama, wyjął z niego żebro i z tego żebra stworzył kobietę. To żebro symbolizuje niezniszczalne życie zmartwychwstania Chrystusa. Co robi Bóg? Wbudowywuje to właśnie życie, którym jest sam Chrystus, w naszą istotę. I wbudowywuje nas w kobietę. Kim jest ta kobieta? Ta kobieta to oblubienica Chrystusa. Przechodzimy do punktu D. Długość arki wynosiła 300 łokci, szerokość 50 łokci, a wysokość 30 łokci. Podstawowe liczby w Bożej budowli to 3 i 5. Oznaczają one zespolenie trójjedynego Boga z człowiekiem, które jest wynikiem Jego boskiego udzielania. Teraz punkt E. Wiecie, o niektórych z tych punktów rozmawialiśmy już podczas pierwszego poselstwa, ale warto je powtórzyć. Punkt E mówi, że arka składała się z 3 pięter. Tak jak czytałem wcześniej, jaka jest przewodnia zasada interpretowania Biblii? Co jest naszą wołowiną? Wiecie, w cudzysłowie wołowiną. Naszą wołowiną jest trójjedyny Bóg udzielający się swojemu wybranemu ludowi, by ich zbudować w ciało Chrystusa, by ich przygotować jako oblubienicę Chrystusa, by Go sprowadzić z powrotem, by razem mogli stać się nową Jerozolimą jako wielki Bóg człowiek we wszechświecie. Podpunkt 1 mówi, że 3 części przybytku oznaczają głębię, w którą wszyscy musimy wejść. 3 piętra arki oznaczają wysokość, na którą wszyscy musimy się wspiąć. Podpunkt 2. 3 piętra arki oznaczają trójjedynego Boga. Duch nas przyprowadza do Syna, a Syn zanosi do Ojca. Kiedy przychodzimy do Ojca, jesteśmy na 3 piętrze. Święci, widzimy to w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, w historii Syna Marnotrawnego. Czytamy tu, że Duch nas przyprowadza do Syna. Pierwszą rzeczą wymienioną w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza jest Chrystus jako pasterz zostawiający 99 owiec, by pójść za jedną, która się zgubiła. Czytamy tam, że szuka jej, aż ją znajdzie. Święci, Pan nad nikim się nie poddaje. Każdy z nas jest tego żywym dowodem. Szedł za nami, aż nas znalazł. To jest odkupienie Chrystusa Syna. Dalej w tym rozdziale mamy przypowieść o kobiecie, która miała 10 srebrnych monet. I gdy gubi jedną z nich, zapala lampę, zamiata cały dom i szuka dokładnie. Słuchajcie, aż ją znajdzie. Oznacza to, że nie przestanie szukać, aż ją znajdzie. Oto Pan szukający uświęcenia. Oto Duch szukający uświęcenia. Zanim przyjęliśmy Pana jako naszego Odkupiciela i Zbawiciela, Duch już nas szukał. Pracował w naszym otoczeniu, szukał nas. Wykorzystywał Słowo, by oświecić nas od środka, by przywrócić nas do zmysłów, jak syn marnotrawny. Napisane jest, że przyszedł do siebie i zdał sobie sprawę, że musi wrócić do swojego ojca. I powrócił do swojego ojca, i gdy ojciec go ujrzał, powiedział do swego sługi, by przyniósł szybko najlepszą szatę i przyodział go. Ta najlepsza szata symbolizuje Chrystusa Boga zaspokajającego sprawiedliwość. Założył na jego rękę pierścień, obrazujący zapieczętowanie duchem. Założył mu sandały na stopy, obrazujące moc Bożego zbawienia, wybawiającą nas od tego brudnego świata. I przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie je i jedzmy i weselmy się. Utuczone ciele obrazuje bogatego Chrystusa zabitego na krzyżu dla naszej radości. Nawet w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza mamy szukającego uświęcenia ducha, przyprowadzającego nas do Chrystusa Syna dla naszego odkupienia i naszego odrodzenia, co ostatecznie przyprowadza nas do Boga Ojca i do domu Boga Ojca, którym jest Kościół. I co słyszymy w Kościele? Słyszymy ludzi jedzących i radujących się. Takie powinno być nasze życie Kościoła. Ludzie jedzą Chrystusa i ludzie radują się Chrystusem. Teraz punkt trzeci mówi, że musimy wejść w najgłębszą i najwznioślejszą zażyłość z trójjedynym Bogiem, żeby mógł On nas zaprowadzić na trzecie piętro i pokazał nam swoje tajemnice, sekrety i ukryte skarby. Tak jak mówiłem na pierwszej sesji, jeśli macie trzypiętrowe mieszkanie lub trzypiętrowy dom i mieszkacie na trzecim piętrze, to na trzecie piętro przyprowadzicie tylko osoby, które są wam najbliższe, by pokazać im swoje tajemnice, sekrety i ukryte skarby. Te wersety mówią nam, jak możemy być bliscy Bogu. Pierwszy list do Koryntian 2:9 mówi nam, że Bóg już przygotował rzeczy, których oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca człowieka nie wstąpiło. To, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Tak więc musimy kochać Pana. Pierwszy list do Koryntian 16:22 mówi, że jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Jeśli nie kochamy Pana, jesteśmy pod przekleństwem. Lecz jeśli kochamy Pana, wszystkim, wręcz wszystkim, czego nie da się opisać, co jest ujęte w pierwszym liście do Koryntian 2:9, wszystkimi niezmierzonymi bogactwami trójjednego Boga możemy się radować poprzez kochanie Go. Drugi list do Koryntian 2:10 mówi nam, że wszystko, co robimy, powinno być w osobie Chrystusa. Greckie słowo opisujące osobę znaczy twarz. Robimy wszystko przed twarzą Chrystusa, w Jego wzroku. Księga Wyjścia 33:11 mówi, że Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Powinniśmy się modlić: Panie, uczyń mnie swoim towarzyszem. Pragnę, byś rozmawiał ze mną twarzą w twarz każdego dnia. Punkt F. W arce znajdowało się jedno okno. Widać było przez nie niebo i wpadało tamtędy światło. W dzisiejszym języku moglibyśmy powiedzieć, że było tam okno dachowe. Znajdowało się tam jedno okno skierowane ku niebiosom. Wiecie, na co to wskazuje? To wskazuje na to, ile życia macie w sobie. To wskazuje na to, że to, ile życia macie w sobie, determinuje to, na którym piętrze jesteście. Święci, musimy się modlić. Panie, wprowadź mnie w najwyższą i najgłębszą bliskość z Tobą. Pragnę być na trzecim piętrze trójjednego Boga, tak bym mógł być pod otwartym oknem i mógł przyjmować maksymalną ilość padającego od Ciebie światła. W Księdze Rodzaju 6:16 czytamy: zrobisz okno w arce. Podpunkt pierwszy. Hebrajskie słowo tłumaczone jako okno posiada ten sam rdzeń co słowo południe. Oznacza to, że gdy stoimy pod oknem, jest środek dnia, południe i jesteśmy pełni światła. Podpunkt drugi. Tak jak w arce było tylko jedno okno, tak i w Bożej budowli jest tylko jedno okno, jedno objawienie i jedna wizja dzięki jednej posłudze. Dlatego w Dziejach Apostolskich 26:19 Paweł powiedział królowi Agryppo: nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji. Czym jest ta niebiańska wizja? Jeśli przeczytacie listy Pawła, jasnym jest, że niebiańska wizja to niebiańska wizja odwiecznej Bożej ekonomii. Ta niebiańska wizja odwiecznej Bożej ekonomii jest wizją tego wieku i udziela się do naszego wnętrza poprzez posługę tego wieku. Przechodzimy dalej. Punkt G mówi, że do środka arki prowadziły tylko jedne drzwi. Drzwiami tymi jest Chrystus. Lubię werset z Księgi Rodzaju 7:16. A te, które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, jak mu Bóg rozkazał. I zamknął Pan za nimi drzwi. Święci, weszliśmy w Chrystusa i Bóg zamknął za nami drzwi. Oznacza to, że jest już zbyt późno, żebyście mogli wydostać się z Chrystusa. Bóg zamknął nas w Chrystusie. Jesteście już osobą w Chrystusie. Podpunkt pierwszy. Wejście Noego do Arki jest obrazem naszego wejścia w Chrystusa. Podpunkt drugi. Gdy uwierzymy w Pana Jezusa, Bóg nas w Nim zamyka i nie możemy z Niego wyjść. Punkt H teraz mówi, że arka wykonana została z drzewa goferowego. To rodzaj cyprysu, drzewo żywiczne, które potrafi się oprzeć naporowi wody. To figura ukrzyżowanego Chrystusa, który zdolny jest oprzeć się wodom śmierci. Punkt I mówi, że arka została powleczona od wewnątrz i od zewnątrz smołą, która jest typem odkupieńczej krwi Chrystusa powlekającej od wewnątrz i od zewnątrz Bożą budowlę. Podpunkt 1 pod tym mówi, że hebrajskie słowo smoła ma ten sam rdzeń co słowo tłumaczone jako przejednanie, które oznacza przykrywać. Noe i jego rodzina zostali zbawieni od sądu dokonanego za pośrednictwem potopu dzięki smole powlekającej arkę. Oznacza to, że wierzący w Chrystusa są zbawieni od Bożego sądu dzięki odkupieńczej krwi Chrystusa. Słuchajcie teraz podpunktu drugiego. Uwielbiam to. Ilekroć patrzymy na krew, mamy pokój. Kiedy Bóg patrzy na krew, jest zaspokojony. Gdy zaś szatan patrzy na krew, nie może przypuścić ataku. A kiedy na krew patrzą aniołowie, cieszą się. Dzięki Panu za krew Chrystusa, za drogocenną krew Chrystusa. Punkt J mówi, że woda, przez którą przeszedł Noe, była figurą wody chrztu. To jest na podstawie pierwszego listu Piotra 3:20-21. Podpunkt pierwszy. Smoła, którą powleczona była arka, symbolizująca krew Chrystusa, zbawiła Noego od sądu dokonanego przez potop. Wody potopu zaś, symbolizujące wodę chrztu, nie tylko osądziły świat, lecz również oddzieliły Noego od złego wieku. Podpunkt drugi. Wody potopu wybawiły Noego od starego stylu życia i przeniosły w nowe otoczenie. W podobny sposób wody chrztu wybawiają nas od odziedziczonego przez nas marnego stylu życia i wnoszą w styl życia w zmartwychwstaniu w Chrystusie. Mówi nam o tym list do Rzymian 6:3-5, a Ewangelia Mateusza 28:19 mówi nam, że gdy zostajemy ochrzczeni, jesteśmy ochrzczeni w śmierć Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian 12:13 mówi, że jesteśmy ochrzczeni w ciało Chrystusa. Święci, musimy dzielić się tymi rzeczami z ludźmi, zanim się ochrzczą, by uświadomić im, co się z nimi dzieje. gdy zostają ochrzczeni w śmierć Chrystusa. Jako wynik tego, ich stary sposób życia zostaje pochowany w wodach chrztu. Zostają wprowadzeni w nowe otoczenie. Czym jest to nowe otoczenie? To otoczenie, w którym chodzą w nowości życia, co z kolei znaczy, że chodzą w zmartwychwstaniu Chrystusa. Oto znaczenie Noego, życia i dzieła, które mogą doprowadzić do zmiany wieku. Cóż to za miłosierdzie, że możemy mieć materiał taki jak ten i że możemy go wspólnie przeczytać. Ale zachęcam Was też do przeczytania odpowiadających poselstw z życiostudium Księgi Rodzaju, a ujrzycie jeszcze wiele więcej. W każdym razie zatrzymajmy się tutaj i miejmy trochę czasu na dzielenie się i na świadectwo. Amen, święci.